jeżeli chcemy być szczęśliwi, a każdy z nas chce, to nie wystarczy, że wiemy, jak kierować ciałem, o czym było w poprzedniej konferencji, ale też umiemy kierować naszą płciowością i naszą seksualnością. To są dwie strefy w człowieczeństwie, które się bardzo wiążą z ciałem, bo płciowość i seksualność jest bardzo wpisana w ciało. Oczywiście to są cechy człowieka. To ja jestem, ja człowiek określonej płci, to ja człowiek jestem istotą, która ma sferę seksualną, ale te sfery, będące sferą człowieka, w sposób najbardziej taki bezpośredni przejawiają się poprzez moją cielesność. I w związku z tym, tak jak wszystko, co jest w cielesności, są one widzialne, przynajmniej płciowość, seksualność jeszcze nie, ale płciowość od urodzenia, jeśli nie ma jakichś tam zaburzeń, które są niezwykle rzadkie, to lekarz czy pielęgniarka od razu, zresztą nie tylko specjaliści, każdy od razu może stwierdzić, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. A więc pierwszą cechą pocielesności, z którą się mamy zmierzyć, to jest nasza płciowość. I co to jest ta płciowość? Tak bardzo nieraz ośmieszana, wręcz poniżana w naszych czasach, wykpiwana, że to jest coś nieważnego, co można zmieniać jak rękawiczki, według ideologii gender. Otóż płciowość jest to fakt, że nie istnieję ja człowiek jako po prostu człowiek, tylko każdy z nas istnieje na sposób mężczyzny albo na sposób kobiety. Nie ma kogoś, kto jest po prostu człowiekiem i ani mężczyzna, ani kobieta, po prostu człowiek i tylko człowiek. Każdy z nas jest płciowy. I ten fakt, że jesteśmy płciowi, podzieleni na dwie płci, jest tak ważny, no, że jest w większości naszych dokumentów umieszczony. Jak wypełniamy jakiś formularz, kwestionariusz, to po imieniu i nazwisku na trzecim miejscu jest płeć. Czy mężczyzna, czy kobieta. Nawet jak zamawiam bilet samolotowy, też po imieniu i nazwisku trzecia informacja, jaką mam tam umieścić, to czy jestem mężczyzną, czy kobietą. A więc jest to tak ważna sprawa, tak ważna cecha, moja płeć, że jest nawet czysto formalnie, od strony nawet państwa patrząc i prawa, jest tak ważna i umieszczana w podstawowych dokumentach. I z czego wynika fakt, że jesteśmy podzieleni na dwie płci, na mężczyzn i na kobiety? Otóż to wynika z tego, nic w człowieku nie jest przypadkowe, to wynika z tego, że nie jesteśmy Bogiem, że nie jesteśmy pełnią, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potem odkryjemy dzięki Chrystusowi, mówię potem w stosunku do Starego Testamentu, że nawet Bóg, mówiąc uśmiechem po ludzku, nie może sobie pozwolić na samotność, jest wspólnotą trzech kochających się osób, ale rzeczywiście, ponieważ nie ma ciała, jest duchem, nie ma też płciowości, która jest określona przez ciało, którego Bóg nie ma. W związku z tym Bóg jest ponad płcią, jest pełnią, nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Zwykle odnosimy się do Boga zwrotami, które by sugerowały, że jest mężczyzną. Mówimy ojcze, królu, władco, panie, ale to nie chodzi o płeć. To chodzi o uznanie autorytetu Boga, że jest dla mnie najważniejszą osobą we wszechświecie, że jest tą osobą, która mnie najbardziej kocha, najbardziej rozumie i uczy kochać, ale jest osobą. Język ludzki jest ograniczony, więc jakoś też do każdego, także do Boga, w związku z tym odnosimy się językiem ludzkim i dlatego nasze słownictwo sugeruje, jakoby Bóg był mężczyzną. Nie jest. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest pełnią. A nas stworzył cieleśnie i wpisał w naszą cielesność płciowość. Mógłby nie wpisywać, mógłby nas stworzyć po prostu jako ludzi mających ciało, ale nie mających płci. Bylibyśmy wszyscy jednej płci, czyli w ogóle poza płcią. Mógłby, ale wtedy by nas trochę wprowadzał w błąd, bo byśmy mogli wierzyć, że jesteśmy pełnią. Sensem płciowości jest przypominanie nam, zbawienne dla nas, że nie jesteśmy Bogiem, że nie jesteśmy pełnią, że potrzebujemy dopełnienia przez innych ludzi, bo w samotności jest nam niedobrze, a najbardziej, najmocniej mogą nas dopełnić, pomóc nam się rozwijać osoby drugiej płci. Właśnie dlatego, że są inne niż my. Czyli pierwszym sensem płciowości jest przypominanie nam, że nie jesteśmy pełnią, że sami sobie nie wystarczymy, ale jest drugi taki bardzo pozytywny sens płciowości, ten też jest pozytywny, bo uczy nas realizmu, ale drugi jest już taki bezpośrednio pozytywny, mówiąc po ludzku, mianowicie dzięki temu, że ja jestem mężczyzna, a ty kobietą, jeżeli okazujemy sobie wzajemnie miłość, odnosimy się z miłością, w związku z tym na sposób czysty, szlachetny, odpowiedzialny, to ty bardzo ubogacasz mnie, a ja bardzo ubogacam ciebie. To ty uczysz mnie pewnych cech, ty kobieto w tym przypadku, mnie mężczyznę, których ja nie mam, a ja z kolei uczę ciebie pewnych cech, które u ciebie nie są może aż tak rozwinięte jak u mnie. No to teraz popatrzmy, w czym w praktyce przejawia się nasza płciowość. Co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, jak się do siebie nawzajem odnosić właśnie z uwzględnieniem tego, że jesteśmy podzieleni na płci. Mówiąc najkrócej, podstawowa różnica między mężczyzną a kobietą polega na tym, że my mężczyźni łatwiej i lepiej funkcjonujemy w świecie przedmiotów, w świecie rzeczy, a kobiety są lepszymi specjalistkami od świata osób. Dodam jeszcze na samym początku, że bycie kobietą i bycie mężczyzną to są dwa różne sposoby przeżywania i wyrażania człowieczeństwa. I mężczyźni, i kobiety jesteśmy w pełni ludźmi, mamy tą samą Bożą naturę dzieci Bożych, jesteśmy tak samo przez Boga kochani, mamy to samo powołanie do wielkiej miłości, do świętości. Mamy się kierować dokładnie tymi samymi normami moralnymi, natomiast inaczej przeżywamy człowieczeństwo, przynajmniej nieco inaczej, i inaczej wyrażamy nasze człowieczeństwo. Począwszy nawet od tonu głosu, od wysokości głosu, od sposobu ubierania się, poruszania, począwszy od tego, przez to, co najważniejsze, przez sposoby przeżywania i wyrażania więzi, które budujemy. A więc to są dwa różne sposoby okazywania człowieczeństwa. Nie dwa gatunki ludzi, nie daj Boże, czy jedna płeć to człowiek, a druga to podczłowiek, czy nie, to byłoby katastrofą, gdyby ktoś tak to widział. Jesteśmy w pełni ludźmi, jednakowo ludźmi, mamy identyczną, powtórzę, naturę i powołani jesteśmy do identycznej, wielkiej, świętej i czystej miłości, natomiast przeżywamy i wyrażamy człowieczeństwo właśnie inaczej. Jedni na sposób mężczyzny, drudzy na sposób kobiety. No i teraz wchodząc w szczegóły, warto to sobie uświadomić, co już wspomniałem, że mężczyźni, także jak ksiądz, mężczyzna, tak spontanicznie, łatwiej, lepiej funkcjonują w świecie przedmiotów, a kobiety bardziej spontanicznie funkcjonują w świecie osób. Ja, mężczyzna, łatwiej kieruję samochodem, łatwiej się mogę tego nauczyć, lepiej gram w hokeja, mogę osiągnąć w ogóle w sporcie lepsze wyniki, w większości przynajmniej konkurencji sportowych, łatwiej mi zarządzać jakąś fabryką czy parafią, ja będąc księdzem, a więc łatwiej mi być tym, który działa w świecie przedmiotów, czy w świecie zadań. Także, powiedzmy, łatwiej być mi politykiem, bo politycy, no przynajmniej ci, którzy są mężami stanu, bardzo odpowiedzialnymi, dojrzałymi, ale ci, którzy chcą zrobić po prostu karierę, no nie ukrywajmy, że jest sporo i takich, którzy w życiu osobistym niczego się tam nie dorobili, a chcą przez politykę zrobić karierę, no to oni traktują, ktoś powie, no politycy, no to już jest świat osób. Nie, to jest zdobywanie głosu wyborców i traktowanie wyborców jak przedmioty, które głosują, od których mam wyrwać głos. Mówię oczywiście o tych nieodpowiedzialnych politykach. W każdym razie my, mężczyźni, nawet osoby traktujemy nieraz niestety jak rzeczy, jak przedmioty, które mają służyć dla naszego użytku, że tak powiem. Iluż to chłopaków czy mężczyzn traktuje dziewczynę czy potem żonę jak swoją własność, która ma mi służyć tak, jak ja chcę, niestety. Więc, ale w sferze przedmiotów, w świecie działania, funkcjonowania, budowania, tworzenia, nawet tak pięknych rzeczy jak malarstwo, jak komponowanie muzyki, to też jest przecież świat przedmiotów, to nie jest świat osób. Tu my, mężczyźni, potrafimy być bardzo dobrze i lepsi od kobiet. a więc zwykle budowniczymi lepsi są mężczyźni niż kobiety, chociaż z nami kobiety, które potrafią być kierownikami budowy bardzo skutecznymi, ale to są wyjątki. I mężczyźni potrafią też tak wspaniałe rzeczy tworzyć, jak dzieła sztuki malarskie, rzeźby, czy komponować potrafią wspaniałe utwory muzyczne. I tu są, mają większy sukces niż kobiety, ale to jest dalej świat przedmiotów. To nie jest świat osób. Natomiast kobiety, dziewczyny i kobiety mają większą wrażliwość niż my mężczyźni na świat osób, mają większą empatię, zdecydowanie większą zdolność wczuwania się, większą wrażliwość na miłość, w ogóle na więzi międzyludzkie. Adam doświadczył, patrząc tak biblijnie, dwóch sposobów życia. Miał okres, kiedy był samotny, patrząc ze strony ludzkiej, bez Ewy był. Był zaprzyjaźniony z Bogiem, z samym sobą, ze światem zewnętrznym, który porządkował, nadawał imiona zwierzętom, ale nie miał Ewy, więc od tej strony był samotny, ma takie doświadczenie, a potem był z Ewą. Natomiast Ewa, kobieta, ma tylko już jedno doświadczenie, bycia razem. I dlatego dla kobiety więzi z osobami są niesłychanie ważniejsze, czy jeszcze ważniejsze, bo dla nas mężczyzn też są śmiertelnie ważne wręcz, tylko kobiety to czują, dla nich jest to zupełnie oczywiste i dziewczynka, czy nastolatka, czy dorosła kobieta na samą myśl, że miałaby żyć bez rodziców, czy potem bez narzeczonego, czy potem bez męża i dzieci, no to może wpaść w rozpacz. My mężczyźni mniej sobie uświadamiamy to, że więzi są dla nas najważniejsze. I czasami się wydaje chłopakowi czy mężczyźnie, że jakieś sukcesy sportowe, sukcesy zawodowe wystarczą do szczęścia. Do pewnego czasu nawet tak to się może wydawać. Potem się już nawet nie wydaje. Potem już jest tylko taka pustka, że aż strach odmówić, jakie są konsekwencje. I teraz jakie są szczegółowe różnice między mężczyznami a kobietami? Skoro tą pierwszą podstawową różnicą jest to, że mężczyzna bardziej funkcjonuje w świecie przedmiotów, a kobieta lepiej w świecie osób i jest na świat osób bardziej wrażliwa. Otóż inaczej mamy zbudowane ciało. Więc to pierwsze, czym się różnimy, to budowa ciała i funkcjonowanie ciała. Mianowicie mówimy, że kobiety to jest płeć słabsza, ale to my mężczyźni się łudzimy. Chciałbym być taką płcią słabszą, która żyje statystycznie 7-8 lat dłużej niż mężczyzna, która potrafi urodzić dzieci, jeszcze się cieszyć, która haruje od świtu do nocy, która bardziej niż mąż czuwa przy małych dzieciach i przy dorastających, która jeszcze pomaga ciociom, babciom i dziesiątkom innych osób, nie doje, nie dośpi i jeszcze się cieszy życiem i dłużej żyje od mężczyzn, powtarzam, 7-8 lat statystycznie na całym świecie. No a my mężczyźni możemy się łudzić, mówiąc uśmiechem, z autoironią i sobie wymawiać, że kobiety są płcią słabszą. Otóż kobiety nie są płcią słabszą, jeśli już to raczej płcią silniejszą, także cieleśnie. Za chwilę to wyjaśnię. Natomiast mężczyźni i kobiety różnią się innym sposobem siły cielesnej. Ciało mężczyzny jest silniejsze od ciała kobiety w jednorazowym wysiłku, czy w każdym razie kilku godzin wysiłku. Natomiast ciało kobiety jest stworzone do wysiłku non-stop. Kobieta potrafi być na dyżurze, zwłaszcza w małżeństwie, w rodzinie, jak trzeba, dzień i noc. I to potrafi przetrwać przynajmniej kilkanaście godzin dziennie intensywnie z mężem, z dziećmi, z innymi krewnymi, z którymi się opiekuje, z obcymi, którym okazuje serce i troskę i pomoc. I to wytrzyma. Więc ja, mężczyzna, mogę podnieść cięższy ciężar niż kobieta, statystycznie, są wyjątki oczywiście, ale statystycznie mogę przesunąć cięższą szafę niż kobieta to może, mogę zdecydowanie cięższą pracę podjąć w kopalni, ale po 8 godzinach muszę odpoczywać. Mówiąc tak z uśmiechem, mężczyzna przychodzi do domu, przykrywa się telegazetą, już teraz nie ma telegazet chyba, one może i są, ale są teraz inne sposoby odpoczywania. W każdym razie przychodzi do domu i musi odpocząć. I nawet jak bardzo kocha, to mówi: żono, dzieci, dajcie mi na razie spokój, ja jestem taki zmęczony, muszę teraz odpocząć. I to szczere, jest rzeczywiście zmęczony, bo jeśli naprawdę solidnie pracował, ma do tego święte prawo i musi odpocząć. Tak jest nasz organizm. Mogę pracować nawet wiele godzin dziennie, intensywnie, aż tak intensywnie, że kobieta nie byłaby w stanie, ale potem muszę odpocząć. Kobieta natomiast pracuje mniej intensywnie, od jakichś tam wielkich ciężarów jesteśmy my mężczyźni, albo urządzenia przez nas zbudowane, zwłaszcza mężczyzn, natomiast kobieta potrafi być na dyżurze dzień i noc. Skąd te różnice, że takie inne nastawienie ciała co do wysiłku? No stąd właśnie, co mówiłem wcześniej, że nasze ciało mężczyzn jest dostosowane do funkcjonowania w świecie przedmiotów, a w świecie niektóre przedmioty są bardzo ciężkie, czy niektóre formy pracy z przedmiotami, na przykład budowanie domu, remontowanie, czy praca w kopalni, to tylko przykłady. Wymagają rzeczywiście bardzo wysokiego wysiłku, ale potem mogę posłać drugą zmianę do pracy albo zamknąć fabrykę na klucz i odpoczywać. Natomiast kobiety, które żyją bardziej w świecie osób, zanurzone są w świat osób, to od osób osoby oczekują od nas, żebyśmy byli cały czas przy tych osobach. Nie tylko małe dzieci, ale i dorastające dzieci, i mąż, kiedy chce porozmawiać z żoną, kiedy ma problemy, nie interesują się te osoby bliskie, czy jesteśmy wypoczęci, wyspani, czy nie. Chcą nas mieć, im bardziej kochamy, tym bardziej chcą nas mieć do dyspozycji, do zwierzania się, do radzenia się, do szukania pomocy u nas dzień i noc. I kobiety to potrafią. Gdyby kobietę wysłać do kopalni na tydzień, a jej męża dać do takich niby lekkich prac domowych, kuchennych, sprzątań i troski o dzieci, obydwoje się wykończą fizycznie. Ona w kopalni, a on w tych niby drobnych pracach, które wymagają non-stop wysiłku. Niewielkiego, ale non-stop. Więc tutaj nie mieszajmy tych ról, bo się to zemści na naszym ciele, na naszym zdrowiu. Jesteśmy stworzeni do innego rodzaju wysiłków i uszanujmy to. Druga różnica obok tego innego rozkładu sił fizycznych po prostu, cielesnych, to jest inne działanie narządów zmysłów. Otóż u dziewcząt i kobiet wszystkie narządy zmysłów działają lepiej niż u nas mężczyzn. Oczywiście może być niewidoma kobieta, czy jakiś wyjątkowo dobrze widzący mężczyzna lepiej niż niektóre kobiety, ale to są wyjątki. Mówię o zasadach statystycznych. Statystycznie kobiety zdecydowanie lepiej mają funkcjonujące narządy zmysłów, czyli lepiej widzą, lepiej słyszą, mają lepsze powonienie, lepsze podniebienie wrażliwsze i lepszy dotyk. Dlaczego? Kobiety widzą dosłownie lepiej, barwniej, mają bardziej unerwioną siatkówkę oka. Dlaczego? No bo w świecie osób trzeba więcej widzieć niż w świecie przedmiotów. Żeby odróżnić cegłę od pustaka, wystarczy wzrok mężczyzny. Żeby odróżnić smutną twarz dziecka od zamyślonej, potrzeba wzroku kobiety. Kobieta to umie. On natychmiast to zobaczy. Ma takie wrażliwe spojrzenie. Patrzy w głąb. Tak samo w świecie osób trzeba więcej, lepiej słyszeć niż w świecie przedmiotów. Żeby usłyszeć dzwonek na przerwę, to i chłopaki usłyszą, czy dzwonek na koniec pracy w jakiejś tam fabryce. Natomiast żeby usłyszeć różnicę w tonie głosu, czy mój bliski mówi tonem normalnym, czy tonem jakoś zmienionym, czy wręcz smutnym, a próbuje to ukryć, mężczyzna raczej tego nie usłyszy, że na przykład żona ma smutny głos. Jeśli zwłaszcza chce ona to ukryć, to ukryje. On przed nią nie ukryje tego. Jeśli wróci z pracy, a w pracy było coś tam niedobrego i żona spyta mężu, jak tam w pracy, o dobrze, wszystko dobrze. Ona powie, mężu, co się stało, masz taki zmieniony głos. Natychmiast słyszy. Bo w świecie osób, żeby dobrze funkcjonować, trzeba więcej widzieć niż w świecie przedmiotów i więcej słyszeć, bo osoby są bardziej skomplikowane niż przedmioty, bardziej tajemnicze i narządy zmysłów są potrzebne lepsze niż w świecie przedmiotów. Tak samo kobieta ma lepsze powonienie, no bo w świecie osób zapachy są ważne. Kiedy ktoś tam kupuje samochód z mężczyzn, to nie za bardzo patrzy na zapachy. Kiedy kupuje kobieta, i otwiera najpierw bagażnik, wiele kobiet mi to wyjaśniało, i wącha, jak tam pachnie, bo w bagażniku najmniej przyjemnie zwykle pachnie, tam są najgorsze materiały i to koło zapasowe tam nieraz nie odizolowane odpowiednio, i mówi kobieta, nie, ten samochód ma taki zapach, że tego nie kupię. Bo w świecie osób ważne są zapachy. Oczywiście tym ważniejsze jest, jak osoby pachną, bo jak pachną troszkę alternatywnie, niż ładnie, niż mile, no to aż nas odrzuca od osób i w związku z tym kobiety bardziej dbają o to, żeby i one same, i ich bliscy ładnie pachnieli. I to jest też dobre i ważne. Mają też lepsze podniebienie, no bo przez żołądek do serca chcą smacznie gotować tym, których kochają. Wiem, ktoś powie, że najsłynniejsi kucharze to są mężczyźni. Tak, ale to są wyjątki. Poza tym oni też mają pomocników, zwykle kobiety, kucharki. Sam kucharz nie ugotuje wszystkiego w jakiejś dużej restauracji, on tylko nadzoruje właściwie, ale nawet jak świetnie gotuje, znam mężczyzn, którzy świetnie gotują, to są wyjątki. Jeśli mnie 100 rodzin zaprasza na obiad i powiedzą, nie, ksiądz decyduje się, czy chce mieć obiad ugotowany przez 100 kobiet, w każdej z tych rodzin przez kobiety, czy w każdej z tych rodzin przez mężczyzn, to w ciemno wybieram wersję kobiece obiadu, bo może w 5 rodzinach by rzeczywiście mąż ugotował lepiej i gotuje niż żona, ale to najwyżej w 5 rodzinach, w 95 bym przegrał, bo w 95 żona gotuje zdecydowanie lepiej niż mąż. A więc, bo to też dobieranie smaków jest też przejawem miłości do tych, dla których gotuję. I po piąte, gdy chodzi o narządy zmysłów, kobiety mają zdecydowanie lepszy, wrażliwszy dotyk. W jednych z badań amerykańskich badano właśnie, zestawiano wrażliwość dotykową kobiet i mężczyzn w jakichś tam dużych grupach badanych i co się okazało, że najmniej wrażliwa w dotyku kobieta była i tak zdecydowanie wrażliwsza w dotyku niż najbardziej wrażliwy mężczyzna. Więc o ile we wzroku, w słuchu, w powonieniu, w podniebieniu możemy niemal dorównać kobietom, a czasami niektórzy mężczyźni mogą kobiety przewyższyć, to w dotyku nie mamy żadnych szans. Tu już nie ma w ogóle wyjątków. Dotyk kobiecy jest zdecydowanie delikatniejszy, wrażliwszy niż dotyk mężczyzny. Tam chodziło w tych badaniach o wyczuwanie różnicy temperatur, oczywiście bardzo minimalnej chropowatości, jakiejś minimalnej. Kobiety były tutaj mistrzyniami, mężczyźni nawet najwrażliwsi w dotyku byli, powtarzam, słabsi od najmniej wrażliwej w danej grupie kobiety. Dlaczego taka różnica w dotyku? No dlatego, że dotyk w świecie przedmiotów jest bardzo, nie jest koniecznie taki wrażliwy, natomiast w świecie osób jest bardzo ważny. Jeżeli murarz tam bierze do ręki cegłę, pustaka, czy coś innego, czy kielnie, czy trzyma kierownicę samochodu, może to ściskać, niektórzy mężczyźni to aż prawie by wycisnęli soki z kierownicy, nawet nie wiedzą, że tak mocno trzymają niepotrzebnie, potem ich ręce bolą. W każdym razie w świecie przedmiotów nie musimy być tacy subtelni w dotyku, a w świecie osób tak. Żeby okazać miłość czułą, miłość jest z definicji czuła, to trzeba mieć też czuły dotyk. I tutaj ja tak sobie wymyśliłem na użytek właśnie ilustracji, trochę przesadną taką ilustrację, ale pokazującą kierunek. Mianowicie jakaś dziewczyna na randce pogłaskała swojego chłopaka pierwszy raz po twarzy, po policzku i on sobie pomyślał, chwileczkę, czy ona mnie przed chwilą pogłaskała, czy mi się zdawało, czy mnie wiatr musnął? Takie to było delikatne. Jeżeli natomiast on ją w rewanżu pogłaszcze też delikatnie, ale męską ręką i ona wróci do domu, jeśli w ogóle jeszcze da radę wrócić, mówiąc uśmiechem, to mama ją spyta, córeczko, kto cię tak tutaj posiniaczył? A nie, to tylko mnie chłopak mój pogłaskał. Więc to oczywiście to specjalnie przerysowałem, ale żeby pokazać kierunek. Więc uznajmy to z pokorą, my mężczyźni, także chłopcy, że kobiety i dziewczęta zdecydowanie lepiej funkcjonują, gdy chodzi o zdobywanie informacji o drugich osobach. Lepiej widzą i uważniej, więcej słyszą, także w tonie głosu, w głąb. Mają większe powonienie, wrażliwsze powonienie, więc chłopcy, bardzo dbajcie o higienę, mówię wprost, ja mężczyzna, kobieta może by nie wypadało powiedzieć o nas chłopakach, żebyśmy dbali o higienę, ale tutaj możesz bardzo zniechęcić twoją dziewczynę. Jak kolega powie, świetnie pachniesz, to nie znaczy, że w powonieniu dziewczyny też tak się to potwierdzi i ona może zemdleć, ale nie ze zdumienia tobą, tylko z trochę innych motywów i skarpety może do wymiany. Mówię tak wprost, no, z miłości do wszystkich, także do chłopaków przede wszystkim, żebyśmy dbali o to, gdzie może nasza wrażliwość nie sięga wrażliwości dziewcząt czy kobiet, ale pamiętajmy, że ich wrażliwość jest taka i uszanujmy i zróbmy wszystko, żeby ich wrażliwości nie zranić. No a w dotyku, no to tu już jesteśmy zupełnie bezradni. To trzeba z pokorą uznać, one są bardziej wrażliwe w dotyku. Bo delikatny dotyk jest w świecie ludzi bardzo cenny. Jest oznaką no, wielkiej delikatności, subtelności w okazywanej miłości. To są te różnice cielesne bardzo ważne, które trzeba znać, rozumieć. Ale oczywiście nie na różnicach cielesnych się nie kończą różnice między mężczyzną a kobietą. Te różnice są w każdej sferze człowieczeństwa, jak wspomnę o niektórych sferach. Mianowicie różnimy się także psychicznie, to znaczy zwłaszcza w myśleniu i w przeżywaniu. Gdy chodzi o myślenie, to my mężczyźni potrafimy bardziej racjonalnie niż kobiety, dziewczęta i kobiety myśleć. I nasze myślenie potrafi być takie bardziej merytoryczne, związane z obserwacją świata. Natomiast u dziewcząt i u kobiet myślenie może być bardzo różne. Dlaczego? Bo one jest mocniej związane z emocjami. U nas mężczyzn, my mężczyźni potrafimy oddzielić myślenie od emocji. U dziewcząt i kobiet jest to niemożliwe. Dziewczęta i kobiety myślą według swoich nastrojów. Jak są bardzo spokojne emocjonalnie, no to tak, to wtedy myślą prawie jak mężczyzna, merytorycznie, racjonalnie, obserwując rzeczywistość, ją opisują. No ale to kobieta czy dziewczyna jest rzadko w takim stanie neutralności emocjonalnej, wyciszenia emocjonalnego. Zwykle albo się bardzo cieszy, albo bardzo się smuci, czy martwi czymś, czy kimś, właśnie najczęściej kimś. I w związku z tym u nas mężczyzn, kiedy skupiam się ja mężczyzna na myśleniu, potrafi być bardzo racjonalny. Ktoś powie, no to wreszcie górą mężczyźni. W pewnym sensie tak, ale tylko w pewnym sensie. Mianowicie, kiedy się skupiam na myśleniu, to ja mężczyzna potrafię rzeczywiście, na przykład mając egzamin, skupić się na tych treściach, które mam przekazać egzaminującemu i mogę to zrobić. A dziewczyna nawet lepiej przygotowana ode mnie, chłopaka, nawet zdecydowanie lepiej przygotowana, może gorzej wypaść niż ja, bo tam są duże w niej emocje. Jak jeszcze jest niepewna siebie, za mało kochana, niewierząca, czarnowidząca wszystko, no to może być świetnie przygotowana i nie zdać nawet, no bo emocje ją zgubią. Będzie tak emocjonalnie to przeżywać, że się zablokuje, że nawet może słowa nie powiedzieć albo mówić od rzeczy, mimo że bardzo inteligentna i świetnie przygotowana. A emocje ją zjedzą, jak to się mówi popularnie. I dlatego chłopakom łatwiej na egzaminach, przy tym samym przygotowaniu chłopak dostanie lepszy stopień, bo wtedy się tylko może na tym skupić i potrafi. Ale uwaga, jest też druga strona medalu. Kiedy chłopcy czy mężczyźni skupiają się na przeżyciach, to koniec z myśleniem. I wtedy jesteśmy biedni. Jeżeli na przykład jakiś chłopak coś tam zawali w swoim życiu i ma teraz potężny niepokój, po prostu się boi, co będzie, jakie będą konsekwencje w szkole, w domu, czy może nawet policja już ściga tego chłopaka, który tam coś ukradł na przykład, czy coś innego zbroił i przeżywa wielki lęk, niepokój, to może kompletnie zniszczyć swoje myślenie. Może albo przestać w ogóle myśleć, działać bezmyślnie na oślep, albo może myśleć w sposób pijany, na przykład, że sięgnę sobie po piwo, to się trochę uspokoję. I dlatego, mimo że dziewczęta i kobiety mocniej przeżywają wszystkie emocje, zdecydowanie mocniej, to nie one częściej sięgają po alkohol, po narkotyk, nie one częściej uciekają w przemoc czy w świat wirtualny, bo to też jest ucieczka, to jest też jak narkotyk, tylko właśnie chłopcy i mężczyźni. No bo dziewczyna nawet w skrajnie bolesnym i intensywnym nastroju czy przeżywaniu czegoś jeszcze myśli, bo u niej myślenie i emocje są powiązane, u nas nie. W związku z tym powtórzę, bo to jest takie ważne, kiedy skupiamy się my chłopcy, mężczyźni na myśleniu, dobrze, ale kiedy skupiamy się na przeżyciach, potrafimy być kompletnie bezmyślni. I na przykład jakiś zakochany 80-latek potrafi, jak się zachowa w 18-letniej dziewczynie, potrafi wierzyć, że ona go też kocha i że będą wspaniałą parą, potrafi rzucić żonę, dzieci, wnuki, prawnuki i kompletnie bezmyślnie postępować, no bo w tak silnym stanie emocjonalnym już nic nie myśli. Przypuszczam, że więcej kobiet, także żonatych, mężatek, przepraszam, więcej mężatek zakochuje się w jakimś innym mężczyźnie, zwłaszcza jak mąż za mało kocha, niż mężczyzn żonatych w jakichś kobietach, ale zakochane, nawet zakochane kobiety w kimś innym zwykle nie robią złych rzeczy, przeżywają to swoje zakochanie, wyjdą z niego, panują nad sobą, a zakochani mężczyźni potrafią robić niesłychane głupstwa. Nawet jeśli są bardzo inteligentni, są profesorami najwyższych uczelni, potrafią zupełnie irracjonalnie postępować, że nawet dziecko wie, że to jest głupie, co robi ten na przykład mój dziadek, ale dziadek, intelektualista, tego nie wie. Bo z chwilą, kiedy ulega emocjom, koniec z myśleniem. Natomiast u kobiet, no też my mężczyźni powinniśmy to rozumieć, kobiety same siebie też rozumieć, że właśnie to powiązanie myślenia i emocji jest mocne. jakiś student mi mówi, proszę księdza, nic już nie rozumiem. Przedwczoraj byłem na pierwszej randce z moją dziewczyną. Pierwsza dziewczyna i pierwsza randka była przedwczoraj. No oczywiście, żeśmy już tam mieli wcześniej kontakty, ale już tak wczoraj, przedwczoraj już była taka pierwsza oficjalna właściwie randka. Już wcześniej byliśmy tak trochę parą, tak półoficjalnie. Mieliśmy już tam dziesiątki godzin rozmów, znamy się od miesięcy, no ale przedwczoraj taka pierwsza oficjalna randka, już tak nawet podaliśmy sobie rękę, na, przynajmniej na trochę, na część spaceru. No i ta moja dziewczyna mówiła przedwczoraj, tak, wiem, że mnie kochasz, jestem dla ciebie ważna, najważniejsza, ja ciebie też kocham, będziemy szczęśliwym małżeństwem, więc było cudownie. Ale wczoraj druga randka i od razu od początku widziałem, że coś już jest nie tak z moją dziewczyną, że tak jakby miała żal o coś do mnie, a nic w międzyczasie się nie wydarzyło, nie mieliśmy nawet w ogóle kontaktu, nawet nie miałem szans jej podpaść. Ale od początku widziałem, że coś jest inaczej i zaczęła inaczej mówić. Zresztą w którejś tam części randki, nawet na początku prawie mówiła, wiesz, dajmy sobie spokój, ja nie wierzę, że mnie kochasz, ja ciebie też nie kocham, nie, to nie ma sensu, rozstańmy się. I mówi mi ten student, czy ksiądz coś rozumie z tego? Przedwczoraj rozanielona i mówiąca, że wie, że ja kocham, że ona mnie kocha, że będziemy szczęśliwi, wczoraj odwrotnie. Czy ksiądz coś rozumie? Mówię, tak. Dużo. Mianowicie rozumiem, że jej się w międzyczasie zmienił nastrój. Między jedną a drugą randką. Nie swojej winy raczej, boście nawet nie mieli kontaktu. Może rodzice jakoś ją zranili, może rodzeństwo, może ktoś w szkole, może ona sama ma gorszy, ma inną fazę cyklu miesięcznego, mówiąc wprost, czy cokolwiek innego, czy jakieś myśli jej przyszły, które ją zaniepokoiły, wspomnienia. Nie mam pojęcia, czy coś jej z jedzenia zaszkodziło i się teraz przejmuje, ale była wczoraj na tej drugiej randce w gorszym nastroju. I zaczęła w związku z tym mówić takie dziwne dla ciebie rzeczy, rzeczywiście dziwne. On mówi, no to, że miała inny nastrój, to mogę rozumieć, proszę księdza, ale że ma tak inne myślenie niż poprzedniego dnia. Ja mówię, tak, zrozumij to, bo u dziewcząt to idzie w parze. Kiedy ja ksiądz się budzę rano, jeśli jestem, daj Boże, porządnym księdzem, no to sobie myślę, że jestem porządnym księdzem i dziękuję Bogu i ludziom, którzy mi pomagają i się za mnie modlą. Ale kiedy się budzę innego dnia, powiedzmy zaniepokojony, bo ktoś mi zwierzył jakieś strasznie bolesne sprawy i głowa mi aż boli, bo współczuję i wczuwam się i martwię i nie wiem jak pomóc, więc jestem w bardzo smutnym nastroju, to dalej sobie myślę, że jestem porządnym księdzem, jeśli jestem, że życie ma sens, że Pan Bóg kocha i we wszystkim pomoże, bo co ma nastrój do myślenia? U nas mężczyzn niewiele, albo i nic najlepiej, natomiast u kobiet wszystko. I tutaj, drodzy chłopcy i panowie, zdradzę troszkę tajemnicę pań. Chyba się nie obrażą, bo jak są lepiej przez nas rozumiane, to chyba i dla nich też lepiej. Otóż dawniej, jak byłem jeszcze nastolatkiem czy młodym dorosłym, myślałem, że u kobiet nastroje zmieniają się co chwilę. Potem zmądrzałem, troszkę bardziej poznałem kobiety bliżej, więcej mi się zaczęło zwierzać, już jako księdzu trochę bardziej dojrzałemu, także wiekiem, to łatwiej takiemu się zwierzać, odkryłem, że u kobiet się nastroje zmieniają częściej niż co chwilę, częściej niż co sekundę. A nie tak dawno, to już kobiety, ja bym tego nie odkrył, ja mężczyzna to za wysokie progi na moje nogi, ale niektóre kobiety mi odkryły się jeszcze bardziej, mi zawierzyły to, co w kobiecości jest dla nas mężczyzn nie do odkrycia. Mianowicie, niezależnie od siebie, część dziewcząt, część całkiem dorosłych kobiet powiedziała mi, proszę księdza, sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ksiądz mówi, że u nas nastroje się zmieniają co sekundę albo częściej. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Powiedziałem, jak? No nie może być już jeszcze bardziej skomplikowana. Może być. I u nas kobiet jest. Mówiły niektóre ze smutkiem, niektóre z uśmiechem, w zależności od stopnia dojrzałości. Proszę księdza, u nas kobiet jest tak, że przeżywamy wszystkie nastroje naraz. Wszystkie. Naraz. Od skrajnej radości do rozpaczy. Wszystko jest w nas naraz. I teraz w zależności od tego, co się w tym ułamku sekundy wydarzy, na przykład jak spojrzy na mnie ważny dla mnie mężczyzna, mąż, ojciec, czy syn, czy brat, czy ksiądz, czy ktoś inny, ale dla mnie ważny, w zależności jak spojrzy, na ile rozumie, czy nie rozumie, jak się do mnie odnosi w tym ułamku sekundy, to z całego tego morza przeżyć, które są wszystkie we mnie naraz, wychodzi na plan pierwszy jedno z tych przeżyć. Więc jeżeli na przykład mąż wraca z pracy i odnosi się do mnie z miłością, pokazuje jak tęsknił, pokazuje jak się mną cieszy, no to jestem cała w skowronkach. Jeżeli za chwilę nie doceni, że dobrze ugotowałem obiad, czy jakoś tam zajmie się gazetą, a nie zauważy, że jestem smutna i nie zajmie się mną, no to mi się już żyć nie chce. W ułamku sekundy. Taka zmiana. Ja mężczyzna, jak jestem radosny, to żebym się zdenerwował na kogoś czy na coś, to musi trochę potrwać, no bo muszę nowy nastrój wprowadzić do siebie. U kobiet jest wszystko naraz gotowe. Więc drodzy panowie, jeżeli chcecie, żeby wasze żony, mamusie, córki, siostry czy dziewczyny, z którymi zaczynacie budować więź, były w dobrych nastrojach i racjonalnie z wami rozmawiały i mądrze myślały, no to pomóżcie, żeby się czuły szczęśliwe, czyli bardzo kochane. To od nas, od naszej postawy głównie zależy to, jak przeżywa siebie w tym momencie kobieta i jak myśli, jak reaguje, jak się zachowuje. Więc pamiętajmy o tym. Jeżeli robimy błędy, no to potem może się to na nas bardzo zemścić wybuchem złości, rozpaczy tej dziewczyny czy kobiety, czy jakimś bardzo dziwnym myśleniem i słowami, które nas ranią, no ale prawdopodobnie to myśmy pierwsi zranili. No to teraz weźmy na klatę po męsku, przeanalizujmy, co myśmy zrobili nie tak, przeprośmy, okażmy miłość, wszystko wróci do normy. I teraz już na koniec, w dużym skrócie, różnice jeszcze w więziach społecznych, ale to one już wynikają z tego, co powiedziałem. Mianowicie kobiety bardziej się interesują tymi zawodami, tymi formami aktywności społecznej, gdzie chodzi o kontakt z ludźmi, więc chętnie są lekarkami, nauczycielkami, pracownicami pomocy społecznej, świetlic, szpitali, domów dziecka i tak dalej, a mężczyźni bardziej się interesują taką pracą zawodową, która jest związana z przemysłem, ze światem przedmiotów, a nie ze światem osób. I gdy chodzi o sferę moralną, tu chcę jeszcze powiedzieć ważną rzecz, zasady moralne są takie same dla mężczyzn i kobiet, identyczne, nie wolno na mężczyznę stawiać na przykład większych wymagań moralnych dziewczynom i kobietom, na przykład w sferze czystości, bo i mężczyźni, i kobiety jesteśmy w pełni tak samo ludźmi, więc te same normy moralne nas obowiązują, dokładnie te same i tak samo, natomiast kobiety są wrażliwsze na normy moralne, bo normy moralne są niesamowicie ważne dla szczęścia człowieka. Ci, którzy zachowują te normy moralne, dekalog i wszystko, czego uczy Jezus, są szczęśliwi, a cała reszta jest nieszczęśliwa mniej czy bardziej. A kobiety chcą, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi i one i bliscy. I dlatego są wrażliwe na sferę moralną. I pod tym względem mają zwykle wrażliwsze sumienie. Oczywiście są wyjątki, ale zwykle mają wrażliwsze sumienie. Mają większą świadomość, jak ważne są w ogóle normy moralne, że bez nich nas nie ma i nie ma małżeństwa, rodziny, nie ma przyszłości. To jest dla nich, bardziej dla kobiet, oczywiste, jasne niż dla wielu mężczyzn. I tutaj podpowiedź z kolei dla pań. Przed chwilą coś podpowiadałem panom, teraz panią chcę podpowiedzieć. Mianowicie, jak jakiś na przykład dziewczyna, jakiś chłopak będzie mówił o twoich koleżankach z pogardą, powie, patrz, tam ta dziewczyna to się nie szanuje, tam się zadaje z chłopakami, pozwala się, żeby ją tam obmacywali, przepraszam za twarde słowo, czy nawet wręcz seksualnie wykorzystywali, patrz, jaka niemoralna, to powiedz dziewczyno, chłopcze, ona sama to robi, czy ci, którzy ją tak traktują, są też niemoralni. To widzisz niemoralność w niej, nawet jeśli rzeczywiście jest niemoralna, a nie widzisz w twoich kolegach. Przecież gdyby ci twoi koledzy nie byli niemoralni, nie byli tak prymitywni, wulgarni, to nawet gdyby ona była za mało kochana przez rodziców, za mało dojrzała i szlachetna, to by nie robiła takich strasznych rzeczy, bo nie miałaby z kim. Więc tutaj czasami, drogie panie, dziewczęta i dorosłe panie, czasami trzeba ironii powiedzieć swojemu chłopakowi, czy swojemu mężowi, czy swojemu synowi. Drogi mężczyzno, to co, stawiając większe wymagania moralne kobietom, to co, ty się uważasz za pół człowieka? Czy za kogoś, to w ogóle nie jest człowiekiem? No to dziękujemy ci za to, że nas tak szanujesz, że do nas kobiet odnosisz te piękne, wymagające zasady moralne. Super. Tylko jeśli nie odnosisz tego do samego siebie i do innych mężczyzn, no to znaczy, że ty się nie uważasz za człowieka. Oto biedny ty. Ale jak się nie uważasz za człowieka, nie możesz być dla mnie jakimś bliskim. Bo ktoś bliski dla mnie człowieka może być tylko ten, kto jest też człowiekiem. Więc tutaj, drogie panie, bądźcie twarde i przypominajcie mężczyznom, że normy moralne to nie jest ograniczenie naszej wolności, czy jakaś tam dewocja, czy jakaś nadmierna pobożność, tylko mądrość. Normy moralne ratują nam życie. Ale o tym też będzie dużo więcej w innych konferencjach. I wreszcie ostatnia sfera religijna. Mianowicie kobiety są bardziej zwykle związane z Bogiem niż my mężczyźni. Na Eucharystii jest więcej zwykle kobiet niż mężczyzn. Z sakramentów świętych korzystają więc częściej kobiety niż mężczyźni. Są w jakichś grupach i środowiskach wyjątki, ale to wyjątki. Zasady kobiety też częściej pomagają nam księżom w parafii, w różnych, w Caritas, w różnych tam dziełach, które wymagają miłości do bliźniego, otwartości, empatii, ofiarności. Więc kobiety są bardziej aktywne, bardziej widoczne w parafii, w rodzinie, ale także ich więź bezpośrednia z Bogiem u kobiet jest silniejsza na ogół. To zdecydowanie, statystycznie rzecz biorąc, niż u nas mężczyzn. Kiedy o tym mówię, to kobiety mówią: księże Marku, po pierwsze dziękujemy, że ksiądz to widzi, dostrzega, że my się więcej modlimy, że my mamy taką silniejszą więź z Bogiem, większe zaufanie do Pana Boga. Tak statystycznie rzecz biorąc, powtarzam, wyjątki zawsze są możliwe, to miło nam, że to ksiądz widzi, ale to w takim razie chyba ksiądz jest za kapłaństwem kobiet. Skoro ksiądz tak nas widzi pozytywnie i tą naszą więź z Bogiem taką silną i podkreśla ksiądz Marek tak chętnie, że jesteśmy kapłankami ogniska rodzinnego, domowego, że to my przyprowadzamy bardziej do bliskich do Boga niż mężczyźni w naszym domu, że my częściej inicjujemy modlitwę i prowadzimy życie sakramentalne i do tego zachęcamy bliskich, to chyba ksiądz jest i za kapłaństwem kobiet. Mówię, nie. Dlaczego? Bo kobieta jest do znacznie trudniejszych zadań niż kapłaństwo. Żeby zostać księdzem, to wystarczy mężczyzna. My mężczyźni potrafimy zbudować kościół, potrafimy poprowadzić rekolekcje, potrafimy posiedzieć w konfesjonale, wyspowiadać. To mężczyzna jako tako dojrzały i Boży, i kochający, i mający dobrą wolę, zrobi to. A wy kobiety jesteście stworzone do znacznie i powołane trudniejszych zadań. Na przykład do wychowania kogoś, kto będzie dobrym księdzem. I do wychowywania dalej nas, księży i innych mężczyzn świeckich. Mówię tak już z uśmiechem, także przy mężczyznach, odważnie trochę, bo mogę oberwać od mężczyzn. Mianowicie mówię, dojrzała kobieta, mocno związana z Bogiem, szlachetna, czysta, przezroczysta, bardzo kochająca, dojrzała kobieta nawet z mężczyzny uczyni człowieka. Nawet z księdza. Oczywiście ja to już mówię tak z lekką autoironią do nas mężczyzn, ale to nam dobrze robi, jak sobie tak troszkę uświadomimy tutaj tą niezwykłość kobiet i tych szlachetnych, bo bywają różne kobiety, ale te szlachetne to jest naprawdę święto na ziemi, taka Boża Księżniczka. I mówię, dopowiadam jeszcze kobietom czy dziewczynom, żeby jakiś mężczyzna publicznie się modlił, żeby publicznie mówił o Bogu, żeby prowadził do Boga, to trzeba go na 6 lat co najmniej zamknąć w seminarium i tam go szkolić od rana do wieczora. A dziewczęta i kobiety to robią bez seminarium. Potrafią mówić o Bogu, potrafią się na głos modlić, potrafią na głos dawać świadectwo, potrafią mówić o swoim zachwycie Bogiem bez zamykania na 6 lat w seminarium duchownym. Także, drogie panie, nie miejcie kompleksów. Kapłaństwo to sakramentalne zostawcie mężczyznom, a wy macie to kapłaństwo z natury, to kobiece, to bycie tymi domowymi kapłankami najbliższych i bycie tymi, które żyją w niesamowicie zażyłej miłości i bliskości Boga. Podsumowując, chłopcy i mężczyźni, bądźmy prawdziwymi mężczyznami, dziewczęta i kobiety, bądźcie prawdziwymi kobietami, cieszcie się własną kobiecością. To jest trudniejsze, łatwiej się cieszyć męskością, kiedy jestem chłopakiem, mężczyzną, bo to jest po prostu łatwiejszy tryb życia, mniej ofiarny, o tym już mówiłem sporo w tej konferencji. Natomiast dziewczętom i kobietom jest trudniej przyjąć z radością tak spontanicznie dar kobiecości, bo to stawia większe wymagania. Taki banał, powiedzmy, mąż wraca z pracy i synowie ze szkoły. Kto przygotowuje obiad? Żona i mama. I córki, jeśli są. Kto sprząta? Chłopcy i tata sobie siedzą przed telewizorem czy przed smartfonem, a mama z córkami sprząta. Taki drobiazg. Kto mniej reaguje na jakieś problemy w małżeństwie, rodzinie, kto spokojniej zasypia, nawet jak są problemy, mąż i synowie. Kto bardziej się przyjmuje, żona i córki. I one to widzą, więc w związku z tym, drogie panie, drogie dziewczęta, ja wiem to, co i wy wiecie, że trudniej jest przyjąć tak z radością i zaakceptować to, że jestem człowiekiem jako kobieta. Ale cieszcie się, patrzcie na wasz geniusz kobiecy, o którym tak z zachwytem mówił święty Jan Paweł II, mówił, pisał, dziękował w liście do kobiet za wasz geniusz, za wasz wkład niezwykły w dobro ludzkości. I pamiętajcie o Jezusie, największym obrońcy kobiet. Kobiety przytulał, kobiety wspierał, a nas mężczyzn upominał. No tych mężczyzn, którzy nie kochali, czy za mało kochali. Więc dzieci i kobiety wspierał, a mężczyzn wychowywał i upominał. Największy obrońca kobiet. A chłopcy i mężczyźni, pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie bardzo kochać kobiety, wasze bliskie, mamusie, żony, siostry, córki, to one wam się odwdzięczą wielokrotnie większą miłością. I wszyscy wtedy skorzystamy. Jedynym sposobem, żeby tak różni, jacy jesteśmy, kobiety i mężczyźni, żebyśmy się wspierali, żebyśmy byli razem szczęśliwi, jest to, że obie strony bardzo kochają. Ale my, mężczyźni, mamy tu wielkie zadanie, bo kobieta kocha niemal spontanicznie. My musimy się tego z większym wysiłkiem uczyć. Uczmy się. Tylko wtedy stajemy się prawdziwymi mężczyznami. Jeśli po męsku, mocarnie, w sposób zdyscyplinowany i odpowiedzialny kochamy. Wtedy cała ludzkość jest szczęśliwa.